Rozdział ósmy. Co wydarzyło się po obiedzie?
A teraz, poprosiła Łucja, niech nam pan opowie, co się stało z panem Tumnusem.
No cóż, to paskudna, bardzo paskudna sprawa, odpowiedział pan Bóbr, potrząsając głową. Nie ma wątpliwości, że zabrała go policja. Dowiedziałem się o tym od pewnego ptaka, który to wszystko widział.
Ale dokąd go zabrali? Zapytała Łucja.
Kiedy go ostatni raz widziano, prowadzili go na północ. A wszyscy wiemy, co to oznacza.
Nie wszyscy. My nie wiemy, powiedziała Zuzanna.
Pan Bóbr jeszcze raz potrząsnął głową ze smutkiem. Obawiam się, że to oznacza tylko jedno. Prowadzą go do jej domu.
Ale co oni chcą z nim zrobić? Wydusiła z siebie Łucja.
No cóż, odpowiedział pan Bóbr. Trudno to z całą pewnością przewidzieć. W każdym razie z tych, których tam zabrano, niewielu dotąd powróciło. Posągi. Mówią, że cały ten dom pełen jest posągów. Na dziedzińcu, wzdłuż schodów, w wielkiej sali. Posągi tych, których ona zamieniła. Tu przerwał na chwilę i wzdrygnął się. Zamieniła w kamień.
Ale, panie Bobrze, powiedziała Łucja, czy nie możemy, to znaczy, my musimy coś zrobić, aby go uratować. To przecież jest straszne. I to wszystko z mojego powodu.
Nie wątpię, żebyś go uratowała, gdybyś tylko mogła, moja kochana, wtrąciła się pani Bobrowa. Ale nie ma żadnej szansy, aby się dostać żywym do pałacu bez jej woli i wyjść z niego żywym.
Czy nie możemy wymyślić jakiegoś fortelu? Zapytał Piotr. To znaczy, czy nie możemy przebrać się za kogoś albo udawać, że jesteśmy, no, na przykład wędrownymi sprzedawcami albo kimkolwiek, albo zaczaić się i czekać, aż ona będzie wyjeżdżała, albo... Do licha, przecież musi być jakiś sposób. Ten faun uratował moją siostrę, narażając swoje życie. Nie możemy go tak po prostu zostawić, żeby był... żeby z nim to zrobiono. Nie sądzę, synu Adama, powiedział pan Bóbr, aby cokolwiek wyszło z waszych prób. Ale skoro już Aslan jest w drodze...
Właśnie! Opowiedz nam o Aslanie, odezwało się kilka głosów naraz. Ponieważ znowu na sam dźwięk tego imienia ogarnęło ich dziwne uczucie, jak pierwsze oznaki wiosny, jak dobra nowina. Kim jest Aslan? Zapytała Zuzanna.
Aslan, powtórzył pan Bóbr. Jak to nie wiecie? On jest królem, on jest panem całej puszczy, choć nie bywa tu często. Nie było go tu za mojego życia ani za życia mojego ojca, ale oto doszła nas nowina, jakoby powrócił. Już jest w Narni. On sobie poradzi z białą czarownicą. To on, a nie wy, może uratować pana Tumnusa. A czy ona nie może zamienić jego w kamień? Zapytał Edmund. Niech cię Pan Bóg ma w swojej opiece, synu Adama. Cóż to za naiwne pytanie? Odpowiedział pan Bóbr, wybuchając śmiechem. Zamienić w kamień jego? Jeżeli zdoła stanąć na własnych nogach przed nim i spojrzeć mu w twarz, to już będzie szczyt tego, na co ją stać. Nie, nie. On wszystko naprawi. Jak mówi się w naszych stronach w pewnym starym wierszu, zło zostanie naprawione, gdy w tę Aslan przyjdzie stronę, a gdy głośno on zaryczy, znikną smutki i gorycze, a gdy zębem w koło błyśnie, zimę nagła śmierć uściśnie, a gdy grzywą złotą wstrząśnie, da początek wiecznej wiośni. Zrozumiecie zresztą sami, kiedy go zobaczycie.
Ale czy go zobaczymy? Zapytała Zuzanna.
No, córko Ewy, przecież właśnie dlatego tutaj jesteście. Mam was zaprowadzić tam, gdzie się z nim spotkacie.
Czy on jest człowiekiem? Zapytała Łucja.
Aslan człowiekiem? Powiedział pan Bóbr ostro. Oczywiście, że nie. Powiedziałem wam, że on jest królem puszczy i synem wielkiego władcy zza morza. Czyżbyście nie wiedzieli, kto jest królem zwierząt? Aslan jest lwem. I to nie jakimś tam lwem, ale wielkim lwem.
Zawołała Zuzanna. Myślałam, że jest człowiekiem. Czy on nie jest groźny? Obawiam się, że może mi się zrobić słabo, kiedy spotkam lwa.
Nie ma wątpliwości, że ci się zrobi słabo, moja kochana, odezwała się pani Bobrowa. Jeżeli jest ktoś, kto może stanąć przed Aslanem, nie trzęsąc się przy tym ze strachu, to albo on jest najdzielniejszym z dzielnych, albo jest po prostu głupi.
A więc on jest groźny? Zapytała Łucja.
Groźny, powtórzył pan Bóbr. Nie słyszałaś, co powiedziała moja żona? Oczywiście, że jest groźny, ale jest dobry. Powiedziałem wam, że on jest królem. Tak bardzo chciałbym go zobaczyć, powiedział Piotr. Nawet jeśli miałbym się go bardzo bać, gdy do tego dojdzie. Masz świętą rację, synu Adama, powiedział pan Bóbr, uderzając łapą w stół z taką siłą, że wszystkie filiżanki i spodeczki podskoczyły z hałasem. I zobaczysz go. Nadeszła wiadomość, że macie się właśnie z nim spotkać. Jutro, jeśli to będzie możliwe, przy kamiennym stole.
Gdzie to jest? Zapytała Łucja.
Pokażę wam, powiedział Bóbr. To jest w dół rzeki, dobry kawałek stąd. Zaprowadzę was.
Ale co będzie z biednym panem Tumnusem?
Nie ma szybszego sposobu udzielenia mu pomocy od spotkania się z Aslanem. Kiedy już będzie z nami, możemy zaczynać. To wcale nie znaczy, że nie będziemy was potrzebować. Jest jeszcze jeden stary wiersz, który głosi. Gdy ciało z ciała Adama i kość z jego kości w Ker Parawelu na tronie zagości, przeminą złe czasy niegodziwości. A więc musi się zbliżać spełnienie tego wszystkiego, skoro on nadchodzi i wy już jesteście. Słyszeliśmy, że kiedyś, nikt nie wie kiedy, Aslan był już w tych stronach, ale nigdy jeszcze nie widziano tu nikogo z waszej rasy. Tego właśnie nie rozumiem, panie Bobrze, powiedział Piotr. Czyżby czarownica nie była człowiekiem? Bardzo by chciała, żebyśmy w to uwierzyli, bo właśnie na tym opiera swoje roszczenia do tronu Narni. Ale ona nie jest córką Ewy. Ona pochodzi od Lilit, która twierdziła, że jest pierwszą żoną waszego praojca Adama. Tutaj pan Bóbr skłonił się, ale naprawdę należała do rasy dżinnów. Tyle jeśli idzie o jej pochodzenie z jednej strony. Z drugiej strony pochodzi od olbrzymów. W tej czarownicy nie płynie ani jedna kropla prawdziwej ludzkiej krwi.
I właśnie dlatego jest na wskroś zła, dodała pani Bobrowa.
Jeżeli już mamy być całkiem szczerzy, moja żono, powiedział pan Bóbr, to mogą być dwie różne opinie na temat ludzi, bez obrazy tutaj obecnych, ale z całą pewnością trudno o dwie różne opinie na temat takich typów, którzy wyglądają jak ludzie, a nimi nie są.
Znam zupełnie przyzwoite karły, powiedziała pani Bobrowa.
I ja również, jeżeli już mamy o tym mówić, odparł jej mąż. Ale tak naprawdę to nie jest ich zbyt wielu, a w dodatku nie bardzo przypominają ludzi. Ale biorąc rzecz w ogólności, posłuchajcie mojej rady. I kiedy spotkacie kogoś, kto zamierza być człowiekiem, a jeszcze nim nie jest, albo kiedyś był człowiekiem, a już nim być przestał, albo też powinien być człowiekiem, a nim nie jest, to nie spuszczajcie go z oka i przypomnijcie sobie, gdzie macie siekierę. Ale wracając do rzeczy, właśnie dlatego ta wiedźma wciąż wypatruje, czy w Narni nie pojawi się jakiś prawdziwy człowiek. Wypatruje was od lat, a jeżeli się dowie, że jest was czworo, będzie jeszcze bardziej niebezpieczna. A co to ma do rzeczy? Zapytał Piotr. Istnieje jeszcze jedna przepowiednia. W Ker Parawelu jest to zamek położony na brzegu morza u ujścia rzeki, który powinien być stolicą całego kraju, gdyby wszystko działo się tak, jak dziać powinno. A więc w Ker Parawelu znajdują się cztery trony, A od niepamiętnych czasów krąży po Narni przepowiednia, że kiedy dwóch synów Adama i dwie córki Ewy zasiądą na tych tronach, nadejdzie koniec. Już nie tylko panowania białej czarownicy, ale i jej życia. Oto dlaczego musieliśmy być tacy ostrożni, kiedy tu wędrowaliśmy. Gdyby się tylko dowiedziała, że jest was czworo, wasze życie nie byłoby warte kawałeczka moich wąsów.
Wszystkie dzieci były tak zasłuchane w opowieść pana Bobra, że zapomniały o Bożym świecie. Teraz po chwili milczenia, które zapadło po jego ostatnich słowach, Łucja zapytała nagle: słuchajcie, gdzie jest Edmund?
Zapanowała złowroga cisza. A potem wszyscy, jeden przez drugiego, zaczęli zadawać sobie bezładne pytania. Kto go widział ostatni? A może wyszedł na dwór? Od jak dawna go nie ma? Rzucili się do drzwi i wyjrzeli na zewnątrz. Śnieg sypał gęsto. Zielonkawy lód na powierzchni rozlewiska pokrył się już całkowicie białą pierzyną, a ze środka tamy, gdzie stali, ledwo można było dostrzec oba brzegi. Wyszli z domku i zapadając się po kostki w miękki, sypki śnieg, krążyli wokoło, nawołując aż do zachrypnięcia: Edmund, Edmund! Ale cicho padający śnieg wydawał się tłumić ich głosy i nie było nawet echa w odpowiedzi.
Och, jakie to okropne! Biadała Zuzanna, kiedy w końcu dali spokój poszukiwaniom i zrozpaczeni wrócili do domku. Och, jak żałuję, że w ogóle tu przychodziliśmy.
I co teraz mamy robić, panie Bobrze? Zapytał Piotr. Robić, powtórzył gospodarz, który już wkładał długie buty. Co robić? Musimy natychmiast ruszać w drogę. Nie mamy ani chwili do stracenia. Będzie lepiej, jak podzielimy się na cztery grupy poszukiwawcze, powiedział Piotr. I rozejdziemy w różnych kierunkach. Jeżeli ktoś z nas go znajdzie, musi od razu wrócić i... Grupy poszukiwawcze? Zapytał pan Bóbr. A po co? No jak to? Aby szukać Edmunda. Nie ma najmniejszego sensu go szukać, oświadczył pan Bóbr.
Co pan chce przez to powiedzieć? Odezwała się Zuzanna. Przecież nie mógł odejść daleko, a my musimy go znaleźć. Co pan miał na myśli, mówiąc, że nie ma sensu go szukać?
Powód, dla którego nie ma sensu go szukać, jest prosty, ponieważ dobrze wiemy, dokąd poszedł, odpowiedział spokojnie pan Bóbr. Wszyscy popatrzyli na niego ze zdumieniem. Czy wy nie rozumiecie? Powiedział pan Bóbr. On poszedł do niej, do białej czarownicy, zdradził nas wszystkich.
Och, naprawdę? Zawołała Zuzanna. Przecież nie mógł tego zrobić.
Nie mógł? Zapytał pan Bóbr, patrząc uważnie na troje dzieci i wszystko, co chciały powiedzieć, zamarło im na ustach, ponieważ każdy z nich nagle poczuło, że Edmund na pewno to zrobił. Czy sądzi pan, że on wie, jak tam trafić? Zapytał Piotr. A czy był już kiedyś w tym kraju? Odpowiedział pytaniem pan Bóbr. Czy kiedykolwiek był tu sam?
Tak, powiedziała Łucja prawie szeptem. Obawiam się, że był.
A czy mówił wam, co tu robił i kogo spotkał?
No więc nie mówił, odpowiedziała Łucja.
A więc posłuchajcie, co wam powiem, oświadczył pan Bóbr. A powiem wam, że on już spotkał białą czarownicę, jest już po jej stronie i już wie, gdzie ona mieszka. Nie chciałem wam wcześniej tego mówić, ostatecznie to wasz brat, ale kiedy go tylko zobaczyłem, powiedziałem sobie, on mi wygląda niepewnie. On mi wyglądał na takiego, co spotkał się z tą wiedźmą i jadł to, co mu dała. Jeśli będziecie długo żyli w Narni, zawsze to poznacie. Jest coś takiego w ich oczach. A jednak, powiedział Piotr zdławionym głosem, musimy iść szukać go. Ostatecznie to nasz brat, nawet jeśli prócz tego jest małym potworem. No i to jeszcze dziecko.
Iść do domu czarownicy? Zapytała pani Bobrowa. Czy nie rozumiecie, że jedynym sposobem na to, aby uratować jego i siebie, jest trzymanie się od niej z daleka? Co pani ma na myśli? Zapytała Łucja. Przecież ona właśnie tego pragnie.
dostać was wszystkich czworo w swoje szpony. Przez cały czas myśli o tych czterech tronach w Kerparavelu.
Kiedy już raz znajdziecie się w pałacu, przestanie się niepokoić. Po prostu do jej kolekcji przybędą cztery nowe posągi. I to zanim zdążycie wypowiedzieć choćby jedno słowo. A dopóki ma tylko jego, to myślę, że nie zrobi mu krzywdy. Bo to najlepsza przynęta, aby zwabić was troje.
Och, czy nikt nie może nam pomóc? Jęknęła głucho Łucja.
Tylko Aslan, powiedział pan Bóbr. Musimy iść i spotkać się z Aslanem. To jest teraz nasza jedyna szansa.
Wydaje mi się, moi kochani, wtrąciła znowu pani Bobrowa, że jest bardzo ważne, aby ustalić, kiedy on się wymknął z domu. Bo to, co może jej powiedzieć, zależy od tego, co usłyszał. Na przykład, czy zaczęliśmy mówić o Aslanie, zanim wyszedł? Jeżeli nie, to jesteśmy górą. Bo wobec tego ona nie będzie wiedziała, że Aslan przybył do Narni oraz że mamy się z nim spotkać. A w takim razie nie będzie się miała na baczności. Przynajmniej jeśli o to chodzi.
Nie mogę sobie przypomnieć, czy tu jeszcze był, kiedy rozmawialiśmy o Aslanie, zaczął Piotr.
Ale Łucja szybko mu przerwała.
Och, tak był.
Pamiętacie? To właśnie on zapytał, czy czarownica nie może zamienić Aslana w kamień.
A więc był, powiedział Piotr. Tak, i to jest ten rodzaj pytania, który bardzo do niego pasuje. Coraz gorzej, zamruczał pan Bóbr. A teraz następna sprawa. Czy był tu jeszcze, kiedy wam powiedziałem, że mamy się spotkać z Aslanem przy kamiennym stole? No i naturalnie, nikt nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Bo jeśli był, ciągnął pan Bóbr, to ona bardzo szybko popędzi saniami w tym kierunku, zagrodzi nam drogę do kamiennego stołu i będzie chciała nas złapać, jak będziemy tam szli. W ten sposób zostaniemy odcięci od Aslana.
Jak ją znam, dodała pani Bobrowa, to akurat nie będzie pierwszą rzeczą, jaką zrobi. Jak tylko Edmund powie jej, gdzie jesteśmy, wyruszy, aby nas wszystkich złapać jeszcze tej nocy. A jeżeli uciekł jakieś pół godziny temu, to ona tu będzie za 20 minut.
Masz świętą rację, moja żono, powiedział pan Bóbr. Musimy natychmiast stąd uciekać. Nie ma nawet chwili do stracenia.